Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Zmuszanie ludzi do pracy na czarno i ich wyzysk to grzech śmiertelny, mówił papież na porannej Eucharystii. Ukraińcy dziękują papieżowi za kolejny apel w sprawie Ukrainy. Proszą, by wywierać presję na Rosję, by zrezygnowała z inwazji. Lefebryści z nadzieją patrzą na gesty dobrej woli ze strony Watykanu. Przyznają, że Stolica Apostolska otwiera im drogę do uregulowania ich obecności w Kościele. 19 maja zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Kto wyzyskuje pracowników do zbicia własnej fortuny, jest krwiopijcą zniewalającym ludzi, a to jest grzech śmiertelny. Mówił o tym papież na mszy w domu świętej Marty.
Kiedy bogactwo osiąga się na drodze wyzysku, to owi bogacze wyzyskują pracę ludzi, którzy stają się niewolnikami. Pomyślmy o dniu dzisiejszym. Na całym świecie jest tak samo. Mówisz, chcę pracować. Dobrze, sporządzają ci umowę. Od września do czerwca. Bez możliwości wypracowania emerytury, bez ubezpieczenia zdrowotnego. W czerwcu zawieszają kontrakt, a w lipcu i sierpniu masz jeść powietrze. Od września znów masz umowę. Ci, którzy tak postępują, to prawdziwi krwiopijcy, żyjący z upuszczania krwi ludzi, których czynią niewolnikami pracy.
Ukraińcy są wdzięczni papieżowi za to, że na wczorajszej audiencji ogólnej znów przypomniał światu o cierpieniach ich kraju. Jednakże zdaniem biskupa Borysa Gudziaka użyte przez Franciszka słowo konflikt jest zbyt słabe, by wyrazić to, co dzieje się na Ukrainie. Od 2 lat mamy bowiem do czynienia z regularną wojną. Codziennie giną ludzie. Ofiar śmiertelnych jest już 10 tysięcy, wylicza biskup Gudziak. Tym niemniej apel papieża jest bardzo ważny, podkreśla ukraiński hierarcha, bo również w Kościele Europejskim wielu sądzi, że na Ukrainie wszystko się uspokoiło. Tymczasem jeśli inwazja rosyjska będzie trwać nadal, może to spowodować w Europie poważniejszy kryzys niż wydarzenia na Bliskim Wschodzie, mówi biskup Gudziak. Sankcje ekonomiczne przeciwko agresorowi przynoszą skutek, są jednak zbyt słabe i były wprowadzane zbyt wolno, aby powstrzymać Rosję. Trzeba pamiętać, że jest to wojna hybrydowa. Po pierwsze, nie została wypowiedziana, mimo iż w pewnych okresach 80 tysięcy rosyjskich żołnierzy znajdowało się na Ukrainie lub jej pograniczu. Po drugie, jest to nie tylko wojna militarna, ale podejmowane są też działania mające na celu destabilizację. Trwa ponadto wielka wojna propagandowa, której celem jest tworzenie zamętu informacyjnego, także na szczeblu międzynarodowym. Chodzi tu o sprawienie wrażenia, że sytuacja nie jest jasna, bo wiadomo, że w takiej sytuacji politycy, rządy, a nawet biskupi powstrzymują się od reakcji. W takiej sytuacji ludzie zachowują dystans, mówią, nikt nie wie, jak jest naprawdę, lepiej nic nie mówić, nic nie robić. Ale to właśnie na skutek takiej niezaangażowanej postawy wojna może trwać nadal. Lefebryści z nadzieją patrzą na kolejne gesty dobrej woli ze strony Watykanu. Zdaniem przełożonego Bractwa Piusa X, Stolica Apostolska otwiera im drogę do pełnego uregulowania ich obecności w Kościele. Arcybiskup Bernard Felle mówił o tym w obszernym wywiadzie dla tygodnika National Catholic Register. Podkreśla, że bractwo nie poszło na żadne kompromisy, ale to Stolica Apostolska zrobiła krok ku lefebrystom. Nie traktuje ich jak heretyków czy schizmatyków i dopuszcza krytykę niektórych punktów soborowego nauczania. Arcybiskup Felle przyznaje, że perspektywa pojednania za pontyfikatu tego papieża jest czymś niespodziewanym i zaskakującym, bo w wielu kwestiach opinie Franciszka i bractwa różnią się radykalnie. Arcybiskup Felle przypuszcza jednak, że pojednawcza postawa papieża wynika z jego lekceważącego stosunku do doktryny oraz z jego dobrego doświadczenia z lefebrystami, bo w Buenos Aires osobiście mógł się przekonać o ich szczerej wierze i dobrym duszpasterstwie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
19 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy audycję łowickiego Radia Wiktoria o błogosławionym Stanisławie Papczyńskim, który 5 czerwca zostanie zaliczony w poczet świętych. Materiał przygotowała Agata Michalak. Zapraszamy.
Pierwsze zgromadzenie księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zwane potocznie Marianami, powstało w 1673 roku. Było to pierwsze męskie katolickie zgromadzenie zakonne założone przez błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego. Pierwszy klasztor powstał w Puszczy Korabiewskiej, teraz zwanej Mariańską, położoną w powiecie żyrardowskim. Wybrałam się tam, by obecny przełożony domu zakonnego Marianów opowiedział mi o założycielu zgromadzenia. Proszę księdza, spotykamy się, żeby porozmawiać o naszym wielkim, już wkrótce świętym, ojcu papczyńskim.
Tak jest. To postać, myślę, że znana, a i nieznana, bo w Puszczy Mariańskiej moim parafianom bardzo dobrze znana, oni się do niego modlą, są wypraszane łaski za jego pośrednictwem, ale mam takie obawy, że tutaj w okolicy Puszczy Mariańskiej mniej znana postać.
Ja mam wrażenie, że w ogóle w naszym kraju, w Polsce, mało znana postać i mało też znane samo miejsce. Puszcza Mariańska, przypomnijmy, to niewielka miejscowość, gmina w powiecie żyrardowskim.
Szacujemy, że w samej Puszczy Mariańskiej mieszka, nie wiem, ponad 700 osób. To niewielka, choć aczkolwiek sama parafia jest ponad 3000, na to składa się bardzo dużo takich mniejszych miejscowości, aczkolwiek jest to też gmina. I owszem, jest to mało znana miejscowość.
Na mapie Polski.
Na mapie Polski, aczkolwiek znajduje się w dobrym miejscu, bo między Skierniewicami a Żyrardowem.
Jeżeli chodzi o większe miasta, to między Łodzią a Warszawą.
Tak jest, między Łodzią a Warszawą. To jest trasa, powiedzmy, blisko autostrady Warszawa-Poznań, jadąc drogą wojewódzką, jest Puszcza Mariańska, ale więc lokalizacja jest bardzo dobra.
Wydaje się, że Puszcza Mariańska zyska na sławie właśnie dzięki ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu, bo ta postać, błogosławiony jeszcze ojciec Papczyński, staje się w tej chwili taką bardzo symboliczną dla naszego kraju postacią, bo będzie niebawem kolejnym świętym.
Wpisuje się w poczet wielu polskich świętych, chociaż jest to osoba, która żyje w XVII wieku, tak naprawdę umarł w 1701 roku, ale był to człowiek, który był obwołany przez Senat jako patron roku, co świadczy, że nie jest taką, powiedzmy, zwyczajną postacią. Był wielkim Polakiem, chociażby przez fakt, że był spowiednikiem, kierownikiem duchowym króla Jana III Sobieskiego.
No właśnie, ja chciałabym, żeby ksiądz nam przybliżył historię ojca Papczyńskiego tak od początku.
Ojciec Stanisław urodził się 18 maja 1631 roku. Czyli w takich dość trudnych czasach. Urodził się na południu Polski, w Starym Sączu. Jego ojciec był kowalem, był taką postacią dość znaczącą we wsi, pomagał też i proboszczowi, ale był jednym z wielu rodzeństwa, które posiadał.
Na początku ponoć nie umiał nawet pisać ani czytać, dość długo zajęło mu kształcenie.
Tak, ojciec w pewnym momencie zrezygnował. Wiadomo, że ta edukacja w tamtych czasach była płatna i zobaczył, że na próżno wydawać pieniądze, bo syn jest taki, trudno mu pojąć pewne rzeczy i pomyślał sobie, że lepiej, żeby pasł owce. Ale to pozytywnie wpłynęło na Stanisława, który tak naprawdę to miał na imię Jan, ponieważ zdopingowało go do tego, żeby wykrzesać w sobie właśnie tę wolę jakiegoś trudu, wysiłku, pracy i zaczął sam zgłębiać tą wiedzę. Jak sam nauczył się alfabetu, to z kolei jakoś tam pewnie i zmieniło nastawienie ojca, że rozpoczął edukację.
I został zmotywowany przede wszystkim.
Tak, został zmotywowany i stał się bardzo ambitny. Później okazuje się świetnym mówcą, świetnym retorem, nawet nauczycielem retoryki, napisał podręcznik. Słuchali go, powiedzmy, nie tylko zwyczajni ludzie, ale też i jakoś ci, od których później zależały też losy naszej ojczyzny. I być może to wpłynęło na to, że tak go pozytywnie odbierano, ten jego sposób przekazu i tą błyskotliwość, że trafił aż na takie wysokie, powiedzmy, salony. Aczkolwiek był bardzo skromną osobą, i właśnie może, gdy historycy badają, to nawet do końca może nie wiedzą o tym, że był tym cichym doradcą króla Jana III Sobieskiego.
Ojciec Papczyński przy boku króla uczestniczył w wielu bitwach, modlił się, kiedy toczyły się ważne dla kraju walki. W trakcie jednej z takich modlitw otrzymał pewność, że będzie ona zwycięska.
Niesamowicie też wspierał króla Jana III Sobieskiego, który stoczył przecież zwycięską bitwę pod Wiedniem. Fizycznie tam nie był, ale razem z ludźmi modlił się.
Jak potoczyły się losy ojca Papczyńskiego i w jaki sposób on trafił do Puszczy Maryjańskiej, jeszcze wtedy Korabiewskiej?
Ojciec Stanisław na początku, kiedy już powiedzmy miał odpowiednie wykształcenie, wstąpił do zakonu pijarów. I tam też oczywiście dalej się kształcił, pracował, nauczał w kolegiach pijarskich, między innymi właśnie w Rawie Mazowieckiej i później w Warszawie. Ale no, trzeba może z przykrością powiedzieć, że on był bardzo osobą taką estetyczną, był bardzo taki zasadniczy i dla siebie, i dla innych. Widząc jakieś tam rozluźnienie w tej formacji zakonnej, w której żył, się rozwijał, miał wiele zastrzeżeń. Ja mówię to bardzo ogólnikowo. To wpłynęło na to, że on zadecydował o tym, że odchodzi z tej wspólnoty, ale myśląc już o tym, żeby założyć nową wspólnotę, która miała czcić Matkę Bożą niepokalanie poczętą. Warto też zaznaczyć, że w tym czasie, kiedy ojciec Stanisław tak mocno propagował Matkę Bożą w jej tajemnicy niepokalanego poczęcia, były tylko dysputy teologiczne. Nie wszyscy byli do końca przekonani o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. Mamy początek XVII wieku, a dogmat, którym ogłoszono Matkę Bożą niepokalaną, to jest 1854 rok. To świadczy o tym, że jakby ta intuicja duchowa w nim była i kiedy odchodzi od pijarów...
I wiara ogromna,
oczywiście. Odchodząc od pijarów, myślał o tym, żeby założyć tę nową wspólnotę, aczkolwiek od samego początku napotykał na różnego rodzaju trudności i przeciwności. Przebywał jakiś czas na dworze Karskich. Tam szukał jakiegoś protektora, kogoś, kto go będzie wspierał w tym jego zadaniu tworzenia nowej wspólnoty.
Kiedy trafił do Puszczy Korabiewskiej, to tam była pustelnia, prawda?
Tak, tam była pustelnia, tam byli zgromadzeni właśnie byli żołnierze, którzy uczestniczyli w wojnie i później zadecydowali, że chcą prowadzić pustelnicze życie. Aczkolwiek ci pustelnicy w swoim zachowaniu, w swoim życiu, no, byli dalecy od takiego życia pustelniczego i kiedy ojciec Stanisław myślał o założeniu wspólnoty, pokierowano go tam, aby z tej grupy ludzi spróbował stworzyć właśnie tę wspólnotę. I kiedy on zmierzył się z tym, zobaczył, i że to chyba raczej jest niemożliwe do zrealizowania, ponieważ no, styl życia tych ludzi zupełnie odbiegał od tego, jaki on miał w swoich myślach, więc nieźle się musiał natrudzić. Nieraz był załamany i wątpił, że cokolwiek się uda, ale jednak się udało.
Udało i w tej chwili w Puszczy, zwanej już w tej chwili Mariańską, do dzisiaj jest klasztor ojców Marianów. A ksiądz jest przełożonym tego klasztoru.
Tak jest.
Czyli następcą Stanisława.
Tak, w pierwszej linii. 1673 rok to była data powstania Marianów i właśnie tu w Puszczy Mariańskiej powstał ten pierwszy męski polski zakon, który wytrwał do współczesnych czasów, bo były inne polskie w historii, ale ten zachował się do dzisiaj, chociaż też miał bardzo trudny moment, ale może to przy okazji jeszcze o tym powiemy. W każdym razie te początki były trudne. Ojciec Stanisław przywdział właśnie biały habit. Wszystko w tym stroju było przemyślane. Biały habit, który był przepasany właśnie białym pasem. Przy habicie była koronka 10 cnót. To nie różaniec, bo nieraz gdybyśmy widzieli wizerunki ojca Stanisława, niektórzy myślą, że trzyma w ręku różaniec. To nie do końca. To jest 10 takich koralików, na początku którego jest owszem krzyż, na końcu właśnie medalik. Nie zachował się oryginalny ten, który miał ojciec Stanisław. Zachowały się późniejsze. To właśnie był medalik Matki Bożej Niepokalanej, a z drugiej strony były dusze czyśćcowe, bo to był jeden z naszych charyzmatów, który nadał tej pierwszej wspólnocie. Tutaj też napisał dzieło Norma Vitae, czyli zasady życia tej nowej wspólnoty, która powstała. To było bardzo surowe życie. No dzisiaj my tak nie żyjemy jak wtedy, ale trzeba też zaznaczyć, że wtedy była też inna koncepcja życia zakonnego, była praca i modlitwa, ora et labora. Jednak ojciec Stanisław w swoich zamierzeniach pragnął, aby ta wspólnota była wspólnotą apostolską, ponieważ jednym z charyzmatów tak to określił ówcześnie, nazywając to pomoc proboszczom, czyli to był taki sygnał, że mamy wyjść jakby spoza murów klasztornych i co zresztą on sam robił.
Mówił ksiądz Zbigniew Borkowski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Puszczy Maryjańskiej i przełożony domu zakonnego. W czym tkwi fenomen świętości ojca Stanisława Papczyńskiego?
Trudno powiedzieć, że jest to jakiś fenomen, bo to się wydaje, że jest jakoś taka bardzo normalna świętość. Tak przynajmniej, kiedy patrzę na jego życie. Dlatego, że widzę, że zmagał się z wieloma sprawami, z którymi na przykład ja się zmagam. I widać, że żył w taki bardzo normalny sposób i przez pracę fizyczną, pracę duchową. A że towarzyszyły mu rzeczywiście takie cuda nadzwyczajne, to można to nazwać rzeczywiście fenomenem, że jest to jakiś taki ogromny fenomen jego świętości. Że Pan Bóg poprzez niego dawał też takie znaki, jakie się działy w Ewangelii, więc Ewangelia dalej trwa. Na pewno jesteśmy świadkami wielu wydarzeń, no tak jak powiedziałem, które w zasadzie są znakami ewangelicznymi, bo chociażby cuda do beatyfikacji i kanonizacji to są cuda takie, które dotyczą życia ludzkiego, szczególnie początku, jak miało miejsce przy beatyfikacji, dotyczyło ożywienia martwego dziecka, płodu w łonie mamy. Cud do kanonizacji z kolei jest to jakby przywrócenie życia już umierającej kobiecie, więc to są takie rzeczy, które pokazują, że i początek, i koniec życia, coś, co było bardzo bliskie ojcu Stanisławowi w jego posłudze, bo był zafascynowany fenomenem w ogóle właśnie, zjawiskiem samego życia człowieka i świętości jego od samego początku aż do samego końca. Ta historia się wydarzyła w 2008 roku w Ełku. To była historia kobiety 20-letniej w tym czasie, która zachorowała na ciężkie zapalenie płuc z powikłaniami, z całym zespołem braku wydolności, plus sepsa, plus kolejne niewydolności kolejnych narządów tej kobiety. Sytuacja była na tyle dramatyczna, że w zasadzie nie reagowała na żadne leczenie. I w którymś momencie lekarz po prostu poinformował rodzinie, że już jest stan beznadziejny i że należy już się przygotowywać na najgorsze. W tym czasie rodzina bardzo mocno się zmobilizowała do modlitwy, a ponieważ znali ojca Stanisława ze swojej parafii, bo proboszcz parafii urodził się w Podogrodziu i propaguje kult ojca Stanisława, więc rodzina zmobilizowała się do odmawiania nowenny. I tak się pięknie zdarzyło, że w ostatni dzień nowenny stan zdrowia tej dziewczyny bardzo radykalnie się poprawił, także po w zasadzie 3-4 dniach przeniesiono ją z oddziału intensywnej terapii na oddział rehabilitacji i okazało się, że jej wyzdrowienie jest całkowite, to znaczy, że nie ma żadnych śladów przebytej choroby i jest okazem zdrowia. Bardzo taką niesamowitą ciekawostką dotyczącą cudu przy beatyfikacji, kanonizacji jest to, że w jednym i drugim przypadku nie modliły się o uzdrowienie, o cud pojedynczy osoby, ale modliła się rodzina tej chorej osoby w pierwszym i drugim przypadku, więc to był taki niesamowity moment jednoczący rodzinę, by przeżywać różne dramaty, które dotykają naszych bliskich właśnie w jedności rodzinnej. I to zarówno w pierwszym i drugim przypadku był piękny znak, że ojciec Stanisław zgromadził rodzinę, uczynił ją silniejszą jakby w tym wydarzeniu też, żeby nie ulegać rozpaczy, ale żeby się modlić. I jest to też piękne przesłanie, że jaką siłę ma prosta modlitwa, ale zjednoczonej rodziny. I to jest dla nas takie bardzo niesamowite orędzie, gdy dzisiaj też bardzo dużo mówimy o rodzinie, o znaczeniu. Więc rodzina może przez modlitwę w jedności czynić cuda.
Mówił ksiądz Tomasz Sekulski z Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu, który w wielu polskich parafiach głosi naukę o wkrótce świętym, a dziś błogosławionym ojcu Stanisławie Papczyńskim.
Audycję przygotowała Agata Michalak z Łowickiego Radia Wiktoria. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.